Radio nadziei, miłości i wiary. Radio Ortodoksja.
Dzisiaj zapraszam na nieco dłuższe rozważania o świętości ziemi rosyjskiej, o świętych lokalnych cerkwi. Dlatego, że pierwsza niedziela po Pięćdziesiątnicy, po zesłaniu Świętego Ducha na apostolów, w cerkwi prawosławnej jest niedzielą wszystkich świętych. Tak było od początku. To jakby informacja cerkwi do nowych pokoleń. Co może uczynić człowiek dzięki lasce Świętego Ducha? Korzystając z daru Świętego Ducha, święci dostąpili takiego błogosławionego stanu, zbliżyli się do Boga i przez Boga zostali przebóstwieni, zostawieni jako przykład do naśladowania, jako wzór do takiej szczerej, dobrej rywalizacji. Przecież gdyby nie było rywalizacji, nie byłoby postępu w technice, w nauce. Tak samo w życiu uczciwym, dobrym, nie takim, gdzie się rozpycha lokciami. Czcząc pamięć wszystkich świętych, wspominamy jakby żywą historię, nie tą zapisaną na kartkach, ale historię cerkwi, w której nie ma umarłych, wszyscy są żywi. I przykład świętych też jest żywy. Kiedyś mnie dzieci na religii zapytały, a dlaczego modlimy się do świętych? A byliśmy akurat po wycieczce w lesie. A my pamiętaliście, jak zabłądziliście? Kilku z was zagubiło się trochę, krzyczeliście, a my was już nie słyszeliśmy. I ktoś między nami stanął po drodze, też na grzyby przyszedł. Was usłyszał, a nas zobaczył później. Tam widziałem dzieci, które was szukają, to chyba z waszej grupy się zgubili. Tak samo święci. Stoją między nami a Bogiem, kiedy myśmy się czujemy zagubieni. Oni mówią, Boże, twoje dzieci pogubiły się tam. Zaplakane drogi nie widzą. I to są właśnie święci, ci, którzy nasz głos do Boga przekazują. W 1918 roku, a więc niedawno, niecałe 100 lat temu, 90 akurat, na ogólnoprawosławnym soborze cerkwi rosyjskiej ustanowiono, że następną niedzielę będą czcić świętych ziemi rosyjskiej. Więc to jakby nowa tradycja. Ale zauważcie, kochani, w jakim czasie ona została ustanowiona, kiedy już ginęli męczeńską śmiercią biskupi, duchowni. Nawet w naszej prasie polskiej było napisane, że poczynając od 1917 roku do końca lat 70. w Rosji zginęło ponad 120 tysięcy biskupów, baciuszek, zakonników, zakonnic. Tylko za to, że odważyli się nosić sutannę, odważyli się modlić oficjalnie. I dlatego właśnie biskupi zebrani na soborze, jakby przewidując ogrom nieszczęść, który idzie na cerkiew, chcieli zostawić dla potomnych znak. Nie patrzcie na to, co dzieje się teraz. Może nie uznajecie tych ludzi za świętych, ale to Bóg ich oceni, bo my patrzymy na to tylko oczami zlodowaciałymi, od ogromu nieszczęść, przestępstw, niesprawiedliwości, która stała się dziedzictwem tej ziemi. A przecież do rewolucji o Rusi mówili wierni, nie biskupi, którzy tylko oficjalnie jako Mówi się kościół, teraz bardzo modne jest w Polsce powiedzenie kościół instytucjonalny. My dziękujemy Bogu, że w cerkwi tego nie było. Próbowano, prawda, patriarchat zamienić w instytucję, zamiast biskupa oberprokuror był w Rosji. Ale to była tragedia tamtej rosyjskiej cerkwi. W innych miejscach tego nie było. I może dlatego cerkiew musiała zapłacić aż tak ogromną cenę. Ale wszyscy ludzie mówili, Ruś święta, bo świętości było tam ogrom. Gdy teraz po pierestrojce, gdy otworzyły się granice, gdy pielgrzymki nasze mogą jeździć i widzą to, co było zniszczone i to, co było później odbudowane, czy teraz jest odbudowywane, jakby na każdym kroku stykają się świętością. A nowi męczennicy, których kanonizowano już po pierestrojce, po tym jak cerkiew rosyjska świętowała swe tysiąclecie i w odróżnieniu od innych, ja mówię, dzięki Bogu, że w naszej cerkwi nie ma świętych politycznych. Bo zobaczcie, nawet książę Aleksander Newski, święty. Dlaczego? Po zwycięskiej bitwie, kiedy mógł pretendować do tronu, mógł chcieć budować królestwo na własnym autorytecie, on do klasztoru wstępuje. Ten, który będąc księciem ratował swój naród, szedł do Tatarów, rozmawiał z Hanem, prosił, ażeby nie znaczono ziemi nowymi rzekami krwi. Wystarczy tego wszystkiego, co tam było. Niech świętość rozwija się nie z powodu tego, że ktoś, człowiek człowiekowi zadaje ból, śmierć. Jego ofiara, jego pokora była większa niż siła oręża. A gdy przed krzyżakami ziemię obronił, znowu nie wbił się w dumę. Mówię o tym jednym przykładzie, ale przecież święty Serafim z Sarowu, później jakby dla większości prawosławnych w Polsce znany. Są miejsca święte, gdzie modlą się, ikony z cząsteczką relikwii świętego Serafima na Białymstoku, w soborze w Dolnej Cerkwi. Ten, który przez cały rok witał tych, którzy przychodzili do niego, Chrystus Uskrysie, radość moja. Święty, który uczył pokory, a nauczył się pokory, żeby swoje ciało podporządkować właśnie duchowi, modlitwie. Tysiąc dni i nocy stał na kamieniu, na kolanach. Nie wygody szukał. Nie poniosła go duma, że ludzie do mnie przychodzą, więc ja muszę im służyć. On Bogu chciał służyć poprzez swoją pokorę, wyzbyć się hardości, pychy, siły. On jako mężczyzna był bardzo silny. I dlatego potem dziwią się ludzie, że on ze zwierzętami rozmawiał. Przecież kiedy Bóg stworzył człowieka, przed nim przechodziły zwierzęta wszystkie i człowiek nadawał im imiona. Mówią, że ogromnej mądrości trzeba było, przenikliwości, żeby każde zwierzę inaczej jakby nazwać według jego charakteru. Czy dziw, że później człowiek, który osiągnął spokój, można powiedzieć nieziemski, że na jego widok zwierzęta pokorniały? A te nasze oswojone, czyż nie były kiedyś dzikie? mi do świętości. W czasie komunizmu, ateizmu wojującego niszczono cerkwie, klasztory. Jeżeli ktoś nie wierzy, są statystyki. Po 1961 roku w Rosji zburzono ponad 10 tysięcy cerkwi. Straszliwe liczby, ale przeżyć to wszystko. I dlatego nasi ludzie jeżdżąc tam mówili, że w cerkwi w Rosji są tylko staruszki. Przez 70 lat tylko staruszki. Bardzo żywotne były, prawda? Ile musiał przecierpieć młody człowiek, że nie można mu było oficjalnie się przeżegnać? Jaką cenę płacili ci, którzy szli do seminarium, ażeby utrzymać to, co święte? I pomimo tych 70 lat nie wypłukano ludziom z serca wiary. Pamiętam, kiedy byliśmy z młodzieżą z Białegostoku, pojechaliśmy, zaczynaliśmy od Grodna. Jeszcze relikwie męczennika Gabriela były w soborze w Grodnie. Wierni z Grodna nie bardzo wiedzieli, nie wszyscy, niewielu wiedziało, że są to relikwie męczennika mladzieńca Gabriela. My służyliśmy przy nich ich molebien i potem jechaliśmy do Moskwy, ażeby trafić do Trojcy Siergiewej Lawry, do Danilowa Monastyra i inne cerkwie, klasztory w Moskwie zwiedzić, ale trafiliśmy również do Kozielska. Ci, którzy byli, do dziś wspominają ze zdziwieniem sposób, w jaki nam łatwo było zdobywać bilety. Trafialiśmy na dobrych ludzi, gdyby nie oni. To byłoby nierealne, niemożliwe. Zajechaliśmy do Obcinej Pustyni, która była więzieniem. To tam byli żołnierze polscy internowani. To tam, patrząc na podrapane ikony, znaleźli deskę i napisali Kozielską ikonę Matki Bożej. A my, gdy zajechaliśmy, cerkiew już była jedna otwarta, drugą remontowano, kilka budynków klasztornych już odremontowano i mieszkali tam zakonnicy. Przyszliśmy na liturgię tam. Jaka cisza była piękna. Tych wielu ludzi, którzy byli tam zebrani, to był Wielki Post, ale jednocześnie jak głośną była modlitwa wypowiadana przez baciuszek, monachów śpiewających tam. Potem opowiadali nam o Ambrosie Optińskim starce. Teraz okazała się książeczka bardzo dobrze napisana. Napisał ją katolik, ale taki, który chce poznać drugiego człowieka. Chce zrozumieć, dlaczego ktoś inaczej się modli, jak on tą modlitwę wypowiada. Z podziwem pisze o starcach Obcińskiej Pustelni, o jej historii, ważności. A ja dla młodzieży w Białymstoku, zanim wyjechaliśmy, opowiadałem o życiu Ambrosia Obcińsko. Bardzo obszernie otrzymaliśmy wtedy książki z zachodu. I gdy stanęliśmy przed jego relikwiami w cerkwi, znając historię, w jaki sposób one były wydobyte i znając o jego życiu, tak łatwo było wypowiadać modlitwę. Ona sama cisnęła się do ust z serca, nie z wyrachowanego mózgu, który zawsze liczy, ile ja będę miał za tą modlitwę, chciałby liczyć. Do tego nie można dopuszczać. Wtedy modlitwa jest prawdziwa. I byliśmy dosłownie uskrzydleni. Wszyscy, bez wyjątku, patrząc na to, jak zmartwychwstaje cerkiew. A przecież tam wciągnięto naukę. Po to, żeby dawać niby dowody na nieistnienie Boga. Tak jakby trzeba udowadniać, że czegoś nie ma. Ile siły wlożono w to, żeby walczyć z Bogiem. Żeby w mentalności ludzkiej posiać zwątpienie. Przecież były całe regiony tam, gdzie nie zezwalano na otwarcie cerkwi. Uniwersytety, na których nie miało prawa być w bibliotece nawet Biblii czy Ewangelii. Nie mówiąc już o wierzącym człowieku, dobierano ateistów. A później, gdy robili badania, ankiety anonimowe pośród absolwentów i studentów, okazało się, że 70% wierzy w istnienie siły, którą nazywają Bóg. Nasza parafia jest zaprzyjaźniona z parafią Pokrowa Bożej Matki w Kaliningradzie. I kiedy byliśmy tam, pokazywał nam baciuszka nowy sobor budujący się, Chrysta Spasiciela, ogromny kompleks, ogromna świątynia. I opowiadał, jak szli z procesją oświęcić plac, bo diecezja zakupiła plac od miasta i szli poświęcić. I mówi, my młodzi duchowni, bo starych tam nie ma. Tam pierwsze parafie jakieś 16-17 lat temu otworzono. Pierwszą parafię. Świątynię, którą ludzie rękoma odgruzowali, dobudowali wszystko, co było na górze zburzone i to była pierwsza cerkiew. Tam teraz jest klasztor. Ale wracając do tej historii, mówi, trudno nam było przejść przez szpaler ludzi, którzy powiesili ordery, medale i pluli na nas i mówili, my jeszcze wszystkich was nie pozabiwali, po czemu to? Tam w całej oblasti nie było ani jednej świątyni. Teraz w samym Kaliningradzie jest już 12. A więc ci ludzie w sercach mieli to, co sobór biskupów jakby czując nieszczęście idące na cerkiew ogłosił, pamiętajcie o świętości, pamiętajcie o tych, którzy żyli przed wami, żyjcie tak, ażeby oni was się nie wstydzili, żeby oni mogli modlić się za tą ziemię. Jeszcze o jednym chciałbym powiedzieć. Dlatego, że życie świętych ktoś może wziąć książkę, przeczytać. Ale ja tutaj w Białymstoku już, po tym, gdy czytałem różne napaście na cerkiew, spotkałem taki artykuł pracownika Akademii Nauk Rosji, profesora, który opisywał wyniki badań. Wtedy prowadzono badania nad bombą neutronową. Bombą, która nie niszczy domów, czołgów, rakiet, niszczy tylko życie. Przy okazji badano różne dźwięki, promieniowania. I okazało się, że cegły z klasztorów, nawet tych zamkniętych, mury klasztorne, ale i pojedyncze cegły, wydają pozytywne promieniowanie. I zaczęliśmy to nazywać namolenie ściany. Wziąłem cegłę jedną do domu, położyłem na komodzie i w tym pokoju ja czułem się najlepiej. Najlepiej mi było pracować. Zaczęliśmy później dalej badać te fenomeny. Okazało się, że na przykład niedaleko Obcinej Pustyni była cerkiew, którą założył monaster starzec Amwrosi. Tenże profesor, opisując badanie nad fundamentem pozostałym z klasztoru, w którym ateiści zrobili owczarnię, a później do samych fundamentów, do ziemi został rozebrany gdzieś na jakiś inny budynek. I gdy zbliżyli się do tego miejsca, zarejestrowali na taśmie magnetofonowej dźwięk dzwonów cerkwi, której 30 lat już nie było. Obliczyli później, że gdyby z tych wszystkich zamkniętych, zburzonych cerkwi dzwony zadzwoniły naraz, w jednym momencie zmieniłyby trajektory rakiet balistycznych. Żadna z nich by nie trafiła do celu. Drwina nauki z ateistycznego myślenia. Możemy to nazwać jak chcemy, ale Bóg działa po swojemu i w tych ludziach. I teraz, gdy do tej listy świętych ziemi rosyjskiej dopisują się coraz to nowe imiona męczenników, tych, którzy swoim świadectwem wiary zadawali kłam wszystkim fałszerzom historii, etyki, moralności. Każdy może powiedzieć, jednak Bóg jest mocniejszy niż rakiety. Bóg jest mocniejszy ponad wszystko, przecież i w naszej cerkwi. Ogłoszony zostały dzień, pierwsza niedziela czerwca, dzień świętych męczenników chełmskich i podlaskich. Ta ziemia, która tak samo przeżyła swoją gehennę, z tym, że tam nie ateiści rozwalali cerkwi, a chrześcijanie. Pamiętam, mówię pamiętam, bo przecież już 45 rok jestem baciuszką, ale w trzecim roku mojego kapłaństwa, gdy odwiedziłem dom parafianina, mówię, dlaczego pan do spowiedzi nie przychodzi? Mówię, nie wiem, czy przychodzić do was, czy nie. Mówię, ojcze, z tym, co ja noszę w serce, nie wiem, jak do Boga podejść. Miałem 12 lat, jak w naszej wsi rozwalali cerkiew. Mama, tata pobiegli ratować, bronić. Oczywiście nie obronili, cerkiew rozwalili, ikony podeptali, a później tych, co próbowali bronić, też przychodzili, zabijali. Tata wybrał się na tą noc do obory, na słomę. Ja bałem się, że jak podpalą, to nie można będzie uciec. Zrobiłem sobie na to poli takie gniazdo, przywiązałem się. I dlatego wiedziałem, jak przyszło czterech, nie znaleźli ojca, wyprowadzili matkę i siostrę. Matka była w ciąży, w 8 miesiącu. Najpierw zabili siostrę, 8-letnią. Później rozcięli brzuch matki i wyjęli nienarodzone dziecko, zabili. A później matkę dobili. I dla mnie obraz tych czterech morderców ciągle jest w oczach. Przecież oni też byli wierzącymi. Jak ja mam z tym żyć? Ja nie będę opowiadał rozmowy z tym człowiekiem. Ja chcę, żeby każdy w swoim sercu dopisał, czy ta matka, która nie mogła urodzić dziecka, i na swoich oczach traciła jedno po drugim i sama zginęła, przecież nie za to, że kogoś zabiła, a za to, że broniła świętości. Czy ona nie jest świętą, uboga, choć ludzie dla niej taką śmierć zgotowali? Tylko Bóg o tym wie. A my, myśląc o świętości, starajmy się myśleć zawsze, jaki ślad zostawiamy na ziemi, czy święci będą chcieli wiadomość o nas przekazać Bogu nawet wtedy, gdy my będziemy leniwi? Czy święci innych cerkwi, bo przecież nasza cerkiew żyje swoim życiem, patriarchy, metropolici z innych krajów, z innych cerkwi lokalnych byli już u nas, patriarcha rosyjski jeszcze nie był. Nas tutaj stale utożsamiają, że my jesteśmy ruscy. Za to, że my jesteśmy sobą. Może ktoś zazdrości, że ta cerkiew się odradza. Mam u siebie książki liturgiczne, Ewangelie, drukowane w Watykanie, po słowiańsku. Nawet w Wieruju było drukowane bez filiokły. Tylko tam, gdzie wspominamy metropolitów czy patriarchów, było zapisane imię papieża, który wydał decyzję o druku. Wydawane były w latach 48... Zimna wojna, 56, 58, Chruszczow, kryzys kubański. Późniejsze lata tak samo, że gdy tylko otworzył się możliwość, żeby można było chrystianizować Ruś po słowiańsku. Ona sama odradza się to. Tak jak Boga nie można było zamknąć w grobie, tak samo w grobie nie można zamknąć wiary. Ona odradza się dzięki świętym. I święta Ruś świętą pozostanie. Dla Boga również. A dlaczego na Zachodzie? Na przykład niedawno spotkałem się z informacją, że we Włoszech 50% kościołów jest już zamkniętych. Dlaczego tak? W Rosji się budują świątynie, a na Zachodzie wystawiane są na licytacje. Najchętniej kupują muzułmanie. Czy to jest znak naszych czasów? Czy to jest to, że święci, patrząc na to, jak żyjemy, zaczynają się odwracać do nas? Nie wiem, nie jestem ani politykiem, ani tym, który odważy się stawiać recepty. Ważne, żebyśmy my pomyśleli o tym, że Bogu nie jest obojętne, jak żyjemy, jak modlimy się, jak wierzymy. Bogu nie jest to obojętne. Ważne, żebyśmy mogli jeden drugiemu pomagać, bronić tego święta, a nie niszczyć świętość, bo to jest nie moja. Święci ziemi rosyjskiej, święci naszej ziemi, modlcie się za nas.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.